o Chrystusie, pierwszą mieszkanką nieba, szczególnie wyróżnioną przez Niego, jest Maryja wniebowzięta, czczona jako królowa. We wspólnocie instytutowej wzywamy ją właśnie tym imieniem, jako królową. I czcimy ją jako wniebowziętą królową. Papież Pius XII 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych 1950 roku, ogłosił dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wydając bullę pod tytułem Munificentissimus Deus. W tej bulli papież zaznacza, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. A więc jej grób, tak jak grób Chrystusa, pozostał pusty. Maryja jest pierwszą, która ma udział w chwale Chrystusa zmartwychwstałego. Ona jako pierwsza dostąpiła uwielbienia swojego ciała. Jej ciało jest w niebie, tak jak nasze ciała znajdą się w niebie, gdy dokona się cała historia ludzkości. Co do prawdy o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, wtórną kwestią, choć często dyskutowaną, pozostaje to, czy Maryja umarła i potem jej ciało z duszą zostało zabrane do nieba, czy też po prostu zasnęła, a więc nie umarła, lecz w tak zwanym zaśnięciu, co szczególnie podkreśla Kościół Wschodni, została wzięta do nieba, a więc nie podlegała śmierci z uwagi na przywilej niepokalanego poczęcia. Ale jak powiedziałem, jest to kwestia drugorzędna, natomiast najważniejsza jest ta, że z duszą i ciałem została wzięta do nieba i uczestniczy jako pierwsza spośród ludzi w chwale Chrystusa zmartwychwstałego. Prawdę o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny dobrze oddają słowa prefacji mszalnej na uroczystość wniebowzięcia 15 sierpnia. Mamy tam takie słowa między innymi: ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Z tych słów liturgii na uroczystość wniebowzięcia jasno wynika, że wniebowzięcie jest logiczną konsekwencją dogmatu niepokalanego poczęcia i bazowego dogmatu Bożego Rodzicielstwa. Maryja, która została uchroniona od skutków grzechu pierworodnego, nie mogła więc podlegać konsekwencjom śmierci rozkładu w grobie. Poza tym Maryja jako Matka Syna Bożego, jako ta, przez którą Bóg dopełnił dzieła odkupienia, zasługuje na szczególny przywilej, aby ta, która była w dziele odkupienia ludzkości, była także blisko swego Syna w chwale zbawionych. Znamienne jest to, że dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony w Dzień Wszystkich Świętych. Nie jest to zapewne przypadek, ale świadomy zamysł. W ten sposób zdaje się papież Pius XII podkreślać, że Maryja wniebowzięta jest królową wszystkich świętych. Zresztą potwierdził to encykliką pod tytułem Ad Celi Reginam z dnia 11 października 1954 roku, w encyklice wydanej z okazji setnej rocznicy ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Ustanowił w ten sposób liturgiczne wspomnienie Maryi Królowej Niebios. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869, czyli w XIX wieku, Biskupi francuscy i hiszpańscy prosili papieża o ustanowienie święta Maryi Królowej. Pierwszy kongres maryjny, jaki odbył się w Lyonie w 1900 roku, ponowił tę prośbę o uznanie Maryi jako Królowej Nieba. Również międzynarodowe kongresy maryjne, które odbywały się we Fryburgu w 1902 roku, Weinsiedel w Niemczech w 1904, także podejmowały ten temat Maryi Królowej. W roku 1923 wyłonił się specjalny ruch Pro Regalitate Marie, a więc ruch dla królewskości Maryi, którym dość mocno oddziaływał w środowisku katolickim. I tak jak powiedziałem, w 1954 roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu, papież Pius XII, 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o wniebowzięciu, ustanawia liturgiczne wspomnienie Maryi Królowej Niebios. Pierwotnie to święto, czy to wspomnienie, obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego to święto Maryi Królowej, Królowej Nieba, zostało przesunięte na oktawę uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli na 22 sierpnia. Właśnie ta prawda o tym, że Maryja jest Królową Nieba, ukoronowana na Królowę Nieba i Ziemi, rozważana jest w piątej tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego. Maryja jest więc Królową Nieba, Królową wszystkich świętych. Czcimy ją jako Królowę. W Piśmie Świętym jednak nie mamy tekstu, który wprost mówiłby o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Niemniej są teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. I dokonajmy krótkiego przeglądu tekstów biblijnych. Otóż w raju pojawia się zapowiedź niewiasty, która skruszy głowę węża. Będzie to niewiasta, która ma władzę królewską. Jest to tak zwana protoewangelia, czyli zapowiedź dobrej nowiny już w Księdze Rodzaju. Archanioł Gabriel, potem święta Elżbieta, zwracają się do Maryi słowami: błogosławiona jesteś między niewiastami, a więc jakoś szczególnie wyróżniona wśród wszystkich niewiast. A z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Maryja jest tą pierwszą, wyróżnioną, szczególną. Ona sama w proroczym natchnieniu, w wyśpiewanym Magnifikat, mówi: oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Znowu Maryja podkreśla swoją wyjątkowość, swoje wyniesienie. Dodajmy, choć tego wprost Ewangelie nie mówią, dodajmy jednak, że Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida, podobnie jak święty Józef, o czym z kolei Ewangelie mówią wyraźnie, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Właśnie dlatego Józef ze swoją brzemienną małżonką udali się do Betlejem, do rodzinnego miasta króla Dawida, na spis ludności, bo tam są ich rodowe korzenie. Oni mieli obowiązek tam się udać do korzeni swojego rodu, aby potwierdzić swoją tożsamość, swoje pochodzenie z rodu królewskiego. Ewangelie bardzo często podkreślają to królewskie pochodzenie Pana Jezusa. Warto zauważyć, że wśród publicznych oskarżeń Pana Jezusa o różne rzeczy nikt nigdy nie kwestionował Jego królewskiej godności. Gdyby Jezus uzurpował sobie królewską godność, królewskie pochodzenie, z pewnością to byłby pierwszy zarzut, jaki by mu postawiono. A tymczasem różne osoby wprost mówią do Jezusa, tak jak chociażby Bartymeusz, niewidomy: Jezusie, synu Dawida, czyli potomku króla, mający królewską godność. Jezus tę królewską godność dziedziczy po linii Józefa i po linii Maryi. Więc Maryja jest także z królewskiego rodu, także przysługuje jej tytuł królewski. Tę królewską godność Maryi potwierdza Apokalipsa tym obrazem niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem pod jej stopami i z diademem 12 gwiazd na głowie. Diadem przecież, rodzaj korony, to atrybut królewskości. I tą niewiastą według tradycji Kościoła jest właśnie Maryja. Drugim źródłem potwierdzającym królewskość Maryi, Maryi jako królowej nieba i ziemi, jest tradycja Kościoła, czyli ustne podanie, które żyje w Kościele, we wspólnocie Kościoła, wywodzące się od ojców Kościoła, więc uczonych, świętych, pobożnych mężów będących u początku chrześcijaństwa. Są świadectwa wprost mówiące o królewskości Maryi. Jest ich bardzo wiele. Przywołajmy tylko niektóre. Święty Efrem, żyjący, zmarł w 373 roku, więc pod koniec IV wieku, pisze o Maryi: Dziewico czcigodna, królowo i pani. W innym miejscu: po Trójcy Maryja jest panią wszystkich. Jest panią wszystkich śmiertelnych. Regina, domina, pani. On sam, święty Efrem, siebie samego nazywa sługą Maryi. Podobnie święty Piotr Chryzolog, zmarły w 451 roku, doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą panią, domina. W dawniejszej terminologii właśnie to słowo domina, pani, oznaczało godność władcy i króla. Król to jest pan, to jest ten, który panuje. Króluje, panuje, to są te same pojęcia. Święty Ildefons, biskup Toledo w Hiszpanii, zmarły w 669 roku, Maryję nazywa nie tylko panią, ale panującą nad wszystkimi ludźmi. A więc królowa ludzi, królowa świata. Przy tej okazji sam o sobie mówi: stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała matką mojego Stworzyciela. Podobnie wypowiada się święty German, patriarcha Konstantynopola, zmarły w 732 roku, który nazywa Maryję królową wszystkich mieszkańców świata. A święty Jan Damasceński, ostatni z szeregu ojców Kościoła, zmarły w 749, o Maryi mówi, że jest królową rodzaju ludzkiego, królową wszystkich ludzi, panią wszechstworzenia. Siebie samego natomiast nazywa Servus Marie albo Servant Marie, sługa Maryi albo służący Maryi. Jak widzimy więc, w tradycji Kościoła określanie Maryi jako królowej jest bardzo żywe i bardzo mocne. Zostało ono potwierdzone oficjalnie, jak wspomniałem, przez papieża Piusa XII. To, że Maryja jest królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, chrześcijańskie malarstwo, i to od najdawniejszych czasów, przedstawiając Maryję zasiadającą na tronie, często otoczona nimbem, a taki nimb zawsze był na portretach cesarzy. Nimb królewski, czyli taki rodzaj obłoku, tła, podkreślającego szczególną wyjątkowość danej osoby. To był atrybut królewski. Taki właśnie sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny jako królowej, zasiadającej na tronie, spotykamy już w III wieku w malowidłach katakumbowych. Na ikonach bizantyjskich od VI wieku Maryja zawsze jest przedstawiana na tronie. Tego rodzaju ikony przedstawiające Maryję siedzącą na tronie jako królowę nosiły nazwę Basilissa. To był typ ikony Basilissa, czyli Maryja jako ta cesarzowa, królowa. I w Maryja siedząca na tronie zawsze na kolanach trzyma dziecię Jezus, bądź też z kolan podaje dziecię Jezus. Często dla podkreślenia, że Maryja jest królową aniołów, królową nieba, królową aniołów, czy królową wszystkich świętych, przedstawiano ją w otoczeniu właśnie bądź to aniołów, bądź różnych świętych. Takich obrazów mamy bardzo dużo. Także w muzeach, czy to w Louvre, czy w National Gallery w Londynie, miałem okazję wiele takich obrazów przedstawiających Maryję, Królowę Świętych, Królowę Aniołów, Królowę zasiadającą na tronie, miałem okazję oglądać. Od X wieku powszechnym zwyczajem staje się przedstawienie Maryi na tronie, co już było wcześniej, ale z koroną na głowie i w królewskich szatach. Czasem nawet pojawiają się obrazy przedstawiające Maryję zasiadającą po prawej stronie Chrystusa Króla. Od XIV wieku ulubionym tematem artystów staje się koronacja Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca. To bardzo często w kościołach, zwłaszcza kościołach barokowych, spotykamy takie malowidła w ołtarzach, gdzie Bóg Ojciec i Syn Boży razem trzymają koronę nad głową Maryi, a więc moment koronacji Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Od VIII wieku, zwłaszcza w Kościele Wschodnim, jeszcze przed podziałem, panoszyła się herezja obrazoburstwa, czyli niszczenia wizerunków. Przyjął się zwyczaj, jako rodzaj reakcji na obrazoburstwo, przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej. Jakby po to, żeby chronić te obrazy, podkreślić, że tu nie chodzi o obraz, to nie jest cześć obrazu jako przedmiotu, ale cześć dla osoby, którą ten obraz przedstawia. A więc dla podkreślenia czci osoby, którą obraz przedstawia, od VIII wieku pojawia się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami. Pierwsza taka koronacja miała miejsce w roku 732, jakiej dokonał papież święty Grzegorz III, nie mylmy go z Grzegorzem Wielkim, którego wspominaliśmy niedawno, który ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diademami. Papież Grzegorz IV 100 lat później, w 838 roku, podobną koronę ofiarował Matce Bożej w kościele świętego Kaliksta w Rzymie. Od XVII wieku, ponieważ ten zwyczaj koronowania stał się bardzo powszechny, żeby to jakoś uporządkować, od XVII wieku zwyczaj koronowania obrazów i figur Maryi został urzędowo zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. I tylko za zgodą Stolicy Apostolskiej dokonywało się takich koronacji. Początkowo te koronacje dotyczyły tylko obrazów we Włoszech, później ta praktyka rozszerzyła się na cały świat praktycznie. Pierwszym obrazem, który doczekał się takiego zaszczytu papieskiej koronacji, czyli tymi koronami papieskimi, to znaczy za zgodą papieża, był obraz Matki Bożej w zakrystii Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. To było w roku 1631. Jako ciekawostkę warto podać, że w Polsce pierwszego takiego zaszczytu koronacji koronami papieskimi dostąpił obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie 1651. A drugim takim obrazem koronowanym papieskimi koronami był obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1717. 300 lat później, niespełna 300 lat później, korony papieża Kaliksta jasnogórskie zostały w roku październiku, z 22 na 23 października 1909 roku, korony te zostały po prostu skradzione. Pisałem kiedyś obszerny artykuł na ten temat, bowiem ta historia, dramatyczna historia, która dotknęła naród polski w 1909 roku, ma związek z osobą błogosławionej Marceliny Darowskiej. Krótko tylko wspomnę, bo to jest dość rozległy temat, bardzo ciekawy także od strony historycznej i duchowej. Było nawet kiedyś specjalne sympozjum 4 lata temu na Jasnej Górze, w którym miałem akurat okazję uczestniczyć ze swoim odczytem na temat Marceliny Darowskiej. Otóż wszystko wskazuje na to, że była to celowa kradzież z motywów chyba bardziej politycznych i dokonana od wewnątrz klasztoru. Rano zakrystianin znalazł drabinę przystawioną do okna w kaplicy jasnogórskiej, a więc jakoby złodziej uciekał przez okno, z tym, że okno prowadzące na wewnętrzny dziedziniec, który tak na dobrą sprawę jest jak studnia. Ten dziedziniec, jak stoimy w kaplicy jasnogórskiej, to po prawej stronie, w tej części, gdzie znajduje się obraz, za ścianą jest taki maleńki wirydarz, jak połowa tej kaplicy, z którego jedyne wyjście jest z zakrystii, która się mieści za kaplicą. Więc to jest nielogiczne, żeby złodziej uciekając przez okno uciekł na wirydarz, który byłby dla niego pułapką. A więc ta drabina, wszystko wskazuje na to, była postawiona po prostu dla zmylenia. Dla zmylenia, że to tak naprawdę złodziej musiał być od wewnątrz. To musiał być ktoś, kto miał klucze, kto doskonale się orientował w klasztorze, kto spokojnie sobie po prostu wyszedł, zabierając korony i wota z obrazu. Ta wiadomość, kiedy dotarła w całą Polskę, dotarła do Marceliny Darowskiej, także na Podolu, Marcelina wtedy ofiarowała swoje życie na wynagrodzenie za to świętokradztwo, jakie dokonało się na Jasnej Górze. Niespełna rok później, a więc w lipcu 1910 roku, ponownie na Jasnej Górze stało się drugie świętokradztwo, polegające na tym, że jeden z zakonników, Damazy Maco, który był ekonomem klasztoru, dokonał w klasztorze morderstwa na swoim bratanku, bodajże Wincentym Macochu, jeśli dobrze pamiętam jego imię. A historia polegała na tym, że Damazy Macoch był niestety człowiekiem źle się prowadzącym. Miał swoją kochankę, której kupił okazałe mieszkanie w Warszawie. I kiedy sprawa była na tyle, publiczna, dla pewnego wyciszenia sprawy, namówił swojego bratanka, aby się z nią ożenił, z tą swoją kochanką. A więc jakoby, przykryć cały problem. Pewnego razu ów bratanek pojawił się w klasztorze i prawdopodobnie doszło do jakiegoś konfliktu. W każdym razie Damazy Macoch, zakonnik, siekierą zarąbał go w celi klasztornej. Wcześniej udzieliwszy mu rozgrzeszenia w chwili śmierci. Wiadomo to stąd, że on się po prostu później przyznał. Wynajął dorożkę, wynajął taki specjalny wiklinowy kosz, do którego to ciało włożył i dorożkarz wywiózł ten kosz i wrzucił do pilicy. I pewnie sprawa by przeszła bez większego echa. Po kilku dniach rzeka wyrzuciła ten kosz w okolicach Przedborza. No i okazało się, że to jest właśnie jakiś człowiek. Zaczęto robić śledztwo. Po numerze, który był, czy jakaś tam była etykieta na tym koszu, doszli kto wywoził, jaki dorożkarz. Dorożkarz z kolei skazał na klasztor i w ten sposób doszli śledczy do sprawcy. Damazy Macoch został aresztowany, osadzony w więzieniu w Piotrkowie. Przyznał się do wszystkiego, wyjaśnił całą historię. Oczywiście został skazany na dożywocie. Przyjął pokutę. Nie chciał, odmawiał posiłków, spożywał popiół, bardzo pokutował, nawrócił się, prosił w testamencie, aby go pochowano przed progiem kościoła, aby wchodzący do kościoła po nim deptali, bowiem nie zasługuje na jakikolwiek szacunek. No, oczywiście nie zgodzono się, ostatecznie został pochowany, zmarł niebawem z wyczerpania, z wycieńczenia, został pochowany na cmentarzu w Piotrkowie. Jednak ta wiadomość o zbrodni była powodem dla ponownego aktu ofiarowania siebie na wynagrodzenie Matce Bożej i Bogu za świętokradztwo ze strony Marceliny Darowskiej poleciła, aby we wszystkich klasztorach sprawowano specjalne nabożeństwa ekspiacyjne, msze święte, pokuty różnego rodzaju. I kilka, może 2-3 tygodnie po, kiedy otrzymała tę wiadomość, no nie, troszkę później, bo wiadomość dotarła do niej gdzieś, to się stało w lipcu, no nie, dobrze, tak, bo wyjaśnienie całej sprawy nastąpiło gdzieś w październiku. Ona natychmiast złożyła ten akt ofiarowania, ponowiła ten akt ofiarowania i już w pierwszych dniach listopada nastąpił paraliż ciała, paraliż mięśni bez porażenia nerwów, w rezultacie potworne cierpienia, w których pozostawała przez kilka miesięcy aż do śmierci 5 stycznia. To taki trochę wątek poboczny dla naszej tematyki, ale warto w tym momencie znowu dodać, że kiedy wracam do kradzieży koron, kiedy okazało się, że korony jasnogórskie zniknęły, wtedy car Aleksander natychmiast zadeklarował, że on ufunduje nowe korony. Na co całe społeczeństwo i duchowieństwo zareagowało bardzo gwałtownie. Niemal natychmiast arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, święty Józef Bilczewski, depeszował do prałata Adama Sapiechy, który pracował w Rzymie, późniejszy arcybiskup Krakowa, aby wybłagał u papieża Piusa X korony dla Jasnej Góry. Za 3 dni przychodzi depesza, w której papież potwierdza, że on ufunduje korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej. W kwietniu 1910 roku kilkusetosobowa, około 500-osobowa delegacja udaje się do Rzymu. Wśród nich jest arcybiskup Bilczewski, biskup Pelczar, biskup Felix Nowowiejski, późniejszy męczennik w II wojnie światowej, biskup Nowak, przeor Jasnej Góry, ktoś tam jeszcze, kilku biskupów i bardzo dużo ludzi świeckich. Audiencja u papieża Piusa X, przejęcie koron i następnie potem koronacja ponowna, niestety bez udziału arcybiskupa Bilczewskiego, któremu władze carskie, jako że Jasna Góra znajdowała się na terenie zaboru rosyjskiego, władze carskie nie wydały paszportu, wszakże Lwów był wtedy na terenie zaboru austriackiego. To taka wycieczka historyczna, która nam pokazuje trochę historię też na Polski. Wracam do tematu. Otóż w Polsce drugim obrazem koronowanym papieskimi koronami jest obraz na Jasnej Górze. Również modlitwy, które są w tradycji Kościoła od najstarszych czasów, potwierdzają godność królewską Maryi. Na przykład pochodząca z IV wieku modlitwa chrześcijan egipskich sub tuum presidium, pod Twoją obronę uciekamy się, wyraża ideę królewskości Maryi. Także znana antyfona, którą śpiewamy czy to przy pogrzebach, czy po komplecie, witaj królowo, matko miłosierdzia, salve regina. Również litania loretańska, pochodząca z połowy XVI wieku, związana z sanktuarium w Loreto, nie Loretto, tylko Loreto, jedno T, Loreto, żadne Loretto, bo dość powszechnie się przyjęło w tak języku polskim. Loreto po prostu. Więc związane z sanktuarium w Loreto zawiera przynajmniej 12 wezwań do Maryi jako królowej. I kończąc ten historyczny przegląd królewskości Maryi, warto dodać, że tytuł Maryi Królowej został również podkreślony, zauważony w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium w 8 rozdziale poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Tytuł Królowa podkreśla stan Maryi znajdującej się w czasach ostatecznych jako tej, która zasiada obok swego Syna, Króla Chwały. Maryja jako Matka Jezusa Króla jest Królową. ale także jest tą, która ma duchową władzę nad aniołami i świętymi, co także daje jej tytuł królowej. Z tym, że rzecz jasna, Maryja nie jest królową absolutną, najwyższą, jedyną, bo takim królem najwyższym jest Bóg w Jezusie Chrystusie. On tylko ma najpełniejsze prawo do tytułu króla. Maryję nazywamy królową ze względu na jej syna. Godność, jak wspomniałem, boskiego macierzyństwa wynosi ją ponad wszystkie stworzenia, czyniąc królową aniołów i królową wszystkich świętych, królową nieba i ziemi. A więc królewskość Maryi jest pośrednia, bo tylko Bóg jest władcą najwyższym i jedynym Panem. Królewskość Maryi była bardzo mocno eksponowana w XIX wieku, co sprzyjało rozwojowi tzw. mariologii superlatywistycznej, polegającej na eksponowaniu tytułów Maryi, na wynoszeniu jej w jej godności, co powodowało, że Maryja stawała się przedmiotem podziwu, zachwytu, prawie uwielbienia, natomiast mniej akcentowano potrzebę naśladowania Maryi. Bo jeżeli Maryja jako królowa jest najświętsza, najpiękniejsza, najcnotliwsza, to co my możemy zrobić? To jak my możemy ją naśladować? Tworzy się emocjonalna przepaść między ideałem Maryi a naszą grzesznością. W tym sensie była to mariologia taka atrybucyjna, kiedy przypisywano Maryi wszystkie cechy w stopniu najwyższym i to pewne atrybuty, które zasadniczo należą się Duchowi Świętemu. Rzecz ciekawa, że w XIX wieku nauka o Duchu Świętym, pneumatologia właściwie zanikała, nie rozwijała się. Natomiast treści, które współczesna pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym, wiąże z osobą trzecią, osobą Boskiej Trójcy, w XIX wieku były przypisywane Maryi. Więc pod tym względem dokonywała się pewna istotna zmiana, a sprzyjało temu podkreślanie właśnie królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny. Rzecz ciekawa, że święta Teresa z Lisieux mniej więcej na miesiąc przed swoją śmiercią, kiedy już leżała na łożu boleści i siostry rozmawiały z nią, jest to zapisane w tzw. Novissima Verba, w tych ostatnich słowach spisywanych przez współsiostry świętej, kiedy właśnie mówiono o przymiotach Matki Bożej, wtedy Teresa miała z takim ożywieniem powiedzieć: ona jest bardziej matką niż królową. Mamy do Maryi zwracać się jak do naszej matki, kogoś bardzo bliskiego, czułego, a nie do wyniosłej, zimnej królowej, która z góry na nas patrzy. I właśnie taka postawa odniesienia do Maryi jako matki jest właściwym uznaniem jej królewskości, bo jako królowa nie przestaje być naszą matką. A wobec matki okazujemy delikatność, czułość, ufność, taką właśnie postawę służebności. I odpowiedzią na godność królewską Maryi z naszej strony jest postawa oddania się. Ta praktyka oddania się Maryi jako królowej, będąca odzwierciedleniem pewnej obyczajowości średniowiecznej, rycerskiej, tam rzeczywiście znajduje swoje początki. Już mniej więcej w X-XI wieku mamy liczne ślady takich aktów oddania się Maryi jako królowej, jako władczyni. Tak jak to czynili rycerze wobec swoich wybranek, że stawali się takimi sługami, niewolnikami swoich oblubienic. To wpisywało się w pewną tradycję rycerską, średniowieczną i uchodziło za szczyt honoru wybrać sobie Maryję jako swoją panią, której konkretna osoba, zwłaszcza mężczyzna, oddaje się jako jej niewolnik. I w historii mamy wiele takich wybitnych postaci i świętych, którzy akcentowali tę postawę niewolniczego oddania wobec Maryi Królowej. Taką szczególną postacią eksponującą tę ideę niewolnictwa, bycia jak niewolnik wobec Maryi, jest święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, zmarły w 1716 roku, który w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przywołuje całą bogatą średniowieczną tradycję, która się wytworzyła w tym zakresie. A więc święty Ludwik Maria Grignion de Montfort nie jest pierwszym. On tylko tej idei niewolnictwa maryjnego nadał, można powiedzieć, rozmach w czasach nowożytnych. Jako ciekawostkę warto też podkreślić, że w tym dziełku, w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, którego wiernym czytelnikiem był także młody Karol Wojtyła, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort przywołuje postać ojca Stanisława Fenickiego, jezuity, który już w roku 1632 w Lublinie z inicjatywy ojca Kacpra Drużbickiego, pochowanego w poznańskiej Farze, napisał dzieło pod tytułem Marie Mancipium, 1632 rok. Czyli na 100 lat przed świętym Ludwikiem Marią Grignion de Montfort idea niewolnictwa była żywa w Polsce. W Lublinie wydano dziełko po łacinie, które było znane w Europie. Ojciec Stanisław Fenicki wydał dziełko Marie Mancipium. Natomiast jej spolszczenia dokonał ojciec Jan Chomentowski, jezuita, i wydał w tym samym roku, 1632, w Lublinie, w ten sposób popularyzując w Polsce ideę niewolnictwa maryjnego. W XIX wieku, w związku z dość popularnym oddawaniem rodzin, miast, krajów i świata Boskiemu Sercu Jezusa, upowszechniła się także idea oddawania rodzin, miast, całych krajów Maryi jako Królowej. I taki narodowy akt oddania Polaków Matce Bożej jako Królowej Polski został dokonany na Jasnej Górze 8 września 1946 roku z udziałem ponad milionowej rzeszy Polaków. Drogie Panie, skoro nasi przodkowie, skoro całe wspólnoty wierzących dokonywały takiego oddania Matce Bożej jako Królowej, jako wyraz swojej czci, to również i my odczuwamy taką potrzebę i de facto czynimy taki akt oddania Matce Bożej na różne sposoby. Jest wiele takich form oddania się lub, jak raczej mówi Jan Paweł II, zawierzenia się, bo idea niewolnictwa w naszych czasach budzi złe skojarzenia. Wydaje się być taka depersonalizująca. Dlatego Jan Paweł II raczej mówi o zawierzeniu Maryi, nawet lepiej oddając właściwą postawę, że zawierzając się Maryi jestem jak dziecko na kolanach matki, pełen ufności, całkowicie oddany w jej opiekę, całkowicie jakby skazany na jej życzliwość wobec mnie. Taki akt oddania powinien jednak zawierać pewne określone formy dla podkreślenia samej treści tego aktu oddania. Proszę więc pozwolić, że dokonam krótkiej charakterystyki takiego aktu oddania, co on powinien zawierać zgodnie z przesłankami teologicznymi. Jeśli analizujemy różne akty oddania, jak chociażby słynny akt oddania prymasa Wyszyńskiego, czy akty Jana Pawła II, czy wiele innych, jakie znajdujemy w tekstach ludzi świętych, to znajdujemy tam charakterystyczne cechy, które powinny się znaleźć również w naszych osobistych aktach oddania, jeżeli takowe czynimy. A więc najpierw inwokacja. Najpierw uroczyste zwrócenie się do Boga, jeśli to jest akt oddania Bogu, Chrystusowi, lub do Maryi, a może być i do Boga, i do Maryi, albo do Boga przez Maryję. Zwykle ta inwokacja podkreśla jakiś przymiot Boga, przymiot Maryi, który skłania do złożenia takiego aktu. Nawet samo to, Maryjo Królowo, Maryjo moja Matko, czyli odwołuję się do jej królewskości, odwołuję się do jej macierzyństwa i to mnie skłania właśnie do złożenia takiego aktu. Nierzadko w tej inwokacji pojawia się przywoływanie i streszczenie historii biblijnej, bądź też historii doczesnej, dla podkreślenia, że Bóg, że Maryja jest wierna. Tak jak to czynili pobożni Żydzi, którzy mówili Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Trochę jakby, że tak powiem kolokwialnie, szantażując Pana Boga. Panie Boże, Ty byłeś wierny wobec Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie odmówiłeś im pomocy, więc domyślnie nie odmówisz tej pomocy także mnie. Mniej więcej ta idea zawiera się w inwokacji. Drugim elementem aktu oddania jest autoprezentacja. Oto ten, który zwraca się do Boga, przedstawia siebie. Kim jestem? Boże Abrahama, Maryjo Królowo, oto ja. Ja jako kto? Jako Twoja służebnica, jako Twoja córka, jako niegodne dziecię. A więc próba zrozumienia siebie, swojej sytuacji. A więc takie przedstawienie się, kim jestem, skoro ośmielam się składać taki akt. W jakiej jestem potrzebie, w jakiej jestem sytuacji, która skłania mnie do takiego oddania się w opiekę Maryi Królowej. Ważne jest tym, aby podkreślić to swoje być. Nie tyle to, co się posiada, ile to, że się jest. To jestem ja, to jest dar osoby, która oddaje siebie jako dar Maryi, jako Królowej, czy w aktach chrystocentrycznych oddania się Chrystusowi. Z tym się wiąże kolejny element, mianowicie ten przedmiot oddania. Oddajemy siebie i wszystko to, czym jesteśmy, co posiadamy, całe nasze życie. To jest taki konkretny dar. W akcie oddania powinno być to wyraźne wskazanie na konkretny dar, który przynoszę jako rodzaj takiego wkupienia się w łaski tego, komu się oddaje. W tym przypadku Maryi. To konkretne wskazanie na dar, wymierny, materialny często dar, niekiedy też związany z jakimś wotum, cennym wotum. Takie wota oglądamy w sanktuariach, to są często przedmioty bardzo drogocenne, potwierdzające, że nie chodzi tylko o samą deklarację, ale chodzi o część mnie, o coś, co mnie kosztuje, coś, co mnie wiąże, coś, co mnie także materialnie uzależnia od osoby, której się oddaje. Bo poświęciłem mój majątek na to wotum, które tam jest złożone. Tam jest część mojego życia, mojego trudu. Kolejny, czwarty element aktu oddania to wskazanie motywu, dla którego pragnę siebie i to, czym jestem, co posiadam, oddać. Pierwszorzędnym motywem aktu oddania Maryi jako Królowej w tym przypadku jest troska o chwałę Bożą. A więc Bóg sam w swoim majestacie jest zasadniczym powodem owego aktu oddania się. Ale z tym mogą wiązać się także inne motywy. Czasem są to takie śluby warunkowe, że oddaję siebie, czy poświęcam swoje życie, tak jak w przypadku Marceliny Darowskiej, jako wynagrodzenie za jakieś zło, jako ekspiację. Czasem ktoś czyni taki akt oddania dla wybłagania jakiejś szczególnej łaski dla siebie lub dla kogoś. Więc tu jest miejsce na wskazanie tego zasadniczego motywu, jakim jest chwała Boża, ale też i tego motywu podrzędnego, związanego z nadzieją uzyskania potrzebnej łaski. I wreszcie ostatni element aktu oddania to prośba o pomoc. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że prawdziwe powierzenie się Bogu i wierność temu powierzeniu się, czyli to zaufanie Bogu, zaufanie Maryi, przekracza nasze ludzkie możliwości. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt chwiejni. Możemy nie wytrwać w tym zobowiązaniu się. Dlatego prosimy tę, do której się zwracamy, aby ona sama zabezpieczyła naszą wierność, aby ona pomogła nam pozostać wiernymi. A więc mamy 5 takich zasadniczych elementów aktu oddania, które zwykle układają się w takiej kolejności, choć sama ta kolejność nie zawsze jest taka istotna. Kończąc tę refleksję, chcę tylko zwrócić uwagę, że naszym takim aktem oddania, do którego może za bardzo przywykliśmy, jest apel jasnogórski, śpiewany od 1953 roku nieprzerwanie na Jasnej Górze, zaraz po uwięzieniu prymasa tysiąclecia. Na Jasnej Górze zrodziła się inicjatywa, aby modlić się o uwolnienie prymasa i wolność Kościoła w Polsce poprzez specjalne nabożeństwo przed obrazem jasnogórskim o godzinie 21. Od 1953 roku przez 60 lat nieprzerwanie trwa ta tradycja. To jest akt oddania siebie Maryi. Na wartość tego aktu zwrócił uwagę Jan Paweł II, między innymi podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 5 czerwca, ale także przy innych okazjach. I wtedy na Jasnej Górze papież powiedział: czuwać i pamiętać w ten sposób, jak to mamy w akcie apelu. To znaczy być przy Maryi. Jestem przy Tobie. Nie mogę być przy niej, przy Matce, przy Pani Jasnogórskiej, nie czuwając i nie pamiętając w ten sposób. Jeśli zaś czuwam i pamiętam, to przez to samo jestem przy niej. A przecież ona tak bardzo weszła w nasze serca. Najłatwiej nam czuwać i pamiętać o tym, co jest naszym dziedzictwem i naszym obowiązkiem, będąc przy niej, będąc przy Maryi. Jestem przy Tobie. Oby apel jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. Kończąc, 3 pytania do dalszej refleksji, na czas adoracji na przykład. Przypomnę sobie pierwsze świadome zwrócenie się do Maryi. Zdanie sobie sprawy z emocjonalnej i duchowej z nią więzi. Kiedy to było? W jakich okolicznościach? Co z tego do dziś pozostało? Spróbujmy sobie przypomnieć, może gdzieś tam w wczesnym dzieciństwie, to pierwsze świadome zdanie sobie sprawy. Jest Maryja, Królowa, Matka i moja z nią więź. Nawiązanie tej świadomej więzi z Maryją. Spróbujmy odgrzebać w naszych wspomnieniach, w naszych uczuciach ten moment i ocenić go. Co z tego pozostało do dziś? Czy to się rozwinęło? Czy może obumarło? Po drugie, jeśli odmawiam osobisty akt oddania się, zawierzenia się Maryi, to przeanalizuję jego treść pod kątem chrystocentryzmu i mojej aktualnej sytuacji po to, aby był wyrazem mojego osobistego oddania, a nie kalką oddania kogoś innego. Czasem powtarzamy takie cudze akty, akt prymasa Wyszyńskiego. Czy on do końca oddaje mnie? Czy odpowiada moim potrzebom? A więc przeanalizujmy to. Czy w tym akcie oddania Chrystus jest na pierwszym miejscu? I czy ten akt oddaje moją aktualną sytuację? Co ewentualnie można byłoby zmodyfikować, zmienić, a może po prostu ułożyć własny akt oddania Chrystusowi przez Maryję Królową? I trzecie. Czy odczuwam jakąś trudność w akcie oddania Chrystusowi i Maryi? Czy odczuwam jakąś trudność? Jeżeli tak, to jaką? Dlaczego i w jakim zakresie?